Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie, jedynym odkupicielu człowieka. Bracia w chrystusowym kapłaństwie, prowadzący zwłaszcza wspólnoty Kościoła Częstochowskiego. Ojcowie i bracia Paulini, osoby życia konsekrowanego, obecne w sercu Kościoła. Drodzy radiosłuchacze, modlący się z nami poprzez ewangelizacyjny przekaz Radia Maryja, Fiat i Jasna Góra. Po raz kolejny potwierdzamy na tym miejscu, że sposób życia Maryi, który odczytujemy w poszczególnych fragmentach Ewangelii, wytycza nam kierunek na etapy naszej ziemskiej wędrówki. Jej przykład budzi w nas prawdziwą tęsknotę za Bogiem i mocne pragnienie osobistego zaangażowania się i odnowy w klimacie coraz żarliwszej wiary i modlitwy. Ona nie tylko pokazuje nam drogę, ale towarzyszy na drogach z woli swojego Syna we wszystkich okolicznościach naszego codziennego życia. Jeden ze współczesnych polskich teologów, biblista ksiądz Roman Pindel, analizując cud w Kani Galilejskiej, nazwie Maryję wierzącą przed wszystkimi innymi. Jezus przybywa na wesele w Kani Galilejskiej już wraz ze swymi uczniami. Na tym weselu jest obecna uprzedzająco wpierw Matka Jezusa, która jest pierwsza przed innymi. To ona dostrzegła brak wina i postanowiła bardzo dyskretnie zaradzić tej potrzebie nowożeńców. W tym obrazie możemy dostrzec zapowiedź Kościoła, który jest gromadzeniem się ludzi wokół Chrystusa i którzy z wiarą wpatrują się w Jego oblicze i w tajemnicę Jego działania. Co wyrażają słowa Maryi? Nie mają już wina. Na pewno wskazuje na fakt zagrożenia uroczystości z kompromitowaniem Pana Młodego i jego rodziny. Tym samym wskazuje ta scena na trudność, w jakiej znaleźli się wszyscy biorący udział w radości nowożeńców. Zwrócenie się do Jezusa wskazuje, że Maryja bez specjalnego nacisku i bez matczynej natarczywości zdaje się całkowicie na Niego. Ona ufa, że Jezus może zaradzić tej potrzebie, dlatego przekazuje sługom swoisty testament, który pozostanie takim dla wszystkich idących za Jezusem i wsłuchujących się w Jego słowa. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wydawałoby się, że odpowiedź Jezusa jest jakąś antymaryjnością. Co mnie i tobie, niewiasto, do tej sprawy? Czy moja godzina jeszcze nie nadeszła? Podobne sformułowania w Biblii wyrażają zastrzeżenie i dezaprobatę, a nawet mogą oznaczać wprost odmowę wzięcia udziału i odpowiedzialności za jakąś sprawę. Co mnie i tobie do tego? W spotkaniu w Kanie Jezus uczynił brak wina na weselu nowożeńców za przyczyną swojej matki swoją sprawą. I ukazał, że pragnienie nade wszystko wypełnienia woli Ojca jest sprawą i godziną, dla której przyszedł. W tej perspektywie uczymy się, że więzy krwi i względy ludzkie, które występują w naszych wstawienniczych modlitwach, w naszym pośrednictwie do Boga za innych, muszą być widziane i dostrzegane w perspektywie Bożych spraw. Dostrzegamy, że w całym tym wydarzeniu Maryja jest pierwszą wierzącą i wierzącą przed wszystkimi innymi, która odkryła szansę realizacji Jezusowej godziny. Zauważmy, że wypełnienie planu Ojca na prośbę Maryi, przemieniając wodę w wino, było dostrzeżone przez uczniów Jezusa, którzy uwierzyli w Niego po tym pierwszym znaku objawienia się Jego chwały. Zarówno bowiem starosta weselny, jak i pozostali goście pozostali przy radości ludzkiej. Pozostali przy radości z odkrycia, że aż do tej pory zachowano tak dobre wino. I nie poszli dalej. Nie poszli drogą zawierzenia tego i temu, który to uczynił. Poza zdumieniem nie poszli dalej. Przez tę interwencję Maryja ukazuje nam się jako matka wierzących w Jezusa również w tym sensie, że uczy nas postawy uległości wobec Syna i Jego planów. I uczy nas jeszcze trudniejszej sprawy, aby odkrywając prawdę o Jezusie, być Jego świadkiem i spraw Ojca, których niejednokrotnie się nie zrozumie do końca. Drodzy bracia i siostry, sięgnijmy tutaj po kolejny obraz, jakim jest już kiedyś cytowany film w reżyserii Mela Gibsona Pasja, ukazujący tajemnicę męki i śmierci Jezusa. Już w pierwszych obrazach tego filmu dostrzegamy Jezusa modlącego się w ogrodzie oliwnym. Jezus bardzo przeżywa swoją modlitwę aż do krwi. Szatan, obchodząc Jezusa, ukazuje mu cały bezsens jego modlitwy. Szatan ukazuje jego bezsens zmagań o człowieka, pokazując mu przyszłe obrazy wojen, nienawiści, kataklizmów i mówi: wierzysz, że twoja krew zmyje to wszystko? I kiedy słyszy modlitwę: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz twoja wola niech się stanie, szatan stawia pytanie: kim jest twój ojciec? I odstępuje. Bo odpowiedź przyjdzie w scenie Golgoty, gdzie ojciec przyjmie ofiarę z syna i wypełni się godzina, dla której go posłał. Godzina zbawienia dla wszystkich, którzy w Niego uwierzą, którzy będą również zapośredniczeni u Niego poprzez Matkę. Albowiem Ojciec posłał Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dlatego na drogach zostawił nam Matkę. Drodzy bracia i siostry, Matka nowej ewangelizacji, gwiazda przewodnia nowej ewangelizacji, to tytuły, którymi wołamy do Maryi na drogach nowego nawiedzenia, które trwa od 1985 roku. Te tytuły zawdzięczamy przede wszystkim słudze Bożemu Janowi Pawłowi II. Tak wołamy za Nim, do Maryi, aby uprosiła nam nowy zapał w przyjęciu Jezusa, bo to oznacza nowa ewangelizacja. A żeby każdy z nas zdobywał siłę świadectwa życia o prawdziwości wiary chrześcijańskiej. Temu ma służyć i służy dzieło nowego nawiedzenia. jakżeż często w tamtym czasie wołaliśmy do Boga słowami stacji krzyżowych nawiedzenia i przy pustych ramach i przy zatrzymaniu obrazu, żeby nie dotarł do miejsc przeznaczenia. Wołaliśmy wówczas: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Wołaliśmy na drogach tamtego drugiego nawiedzenia, które trwa. My chcemy Boga w rodzin kole, w troskach rodziców, w dziatek snach. My chcemy Boga w książce, w szkole, w godzinach wytchnień, w pracy dniach. Dzisiaj już może mniej głęboko i serdecznie wołamy tymi samymi słowami. Mamy wolną ojczyznę, a tego uczył nas Jan Paweł II na tym miejscu. Tutaj zawsze byliśmy wolni, ale jednocześnie pokazał, że dzisiaj to zmaganie przechodzi z administracyjnych zmagań w głąb ludzkiego serca. Dzisiaj musimy zmagać się o siebie samych i dlatego przychodzimy do Maryi i mówimy, czego nam brak. A jakżeż boleśnie odczuwamy na naszych drogach kryzys prawdy, kiedy człowiek nie odczytuje siebie już jako czytelnika Bożych zamysłów, ale czyni siebie twórcą i kreatorem własnych oczekiwań, do których Pan Bóg powinien dostosować jego świat. Jakżeż to jest inaczej w duchu modlitwy pańskiej? Ojcze, bądź wola Twoja. I nie chodzi już tylko o zmienianie zewnętrznego świata, ale również o jakiś nowy model człowieka, bardzo często przeciwstawny chrześcijaństwu. To na co dzień jesteśmy świadkami, że właśnie ten model nowego humanizmu ofiaruje pęd kariery i wchodzenia na szczyty bez trudu, przyjemności bez poświęcenia, odejścia od tradycyjnych wartości i nieskrępowaną moralność sprowadzającą człowieka do wartości materialnej i ekonomicznej. Dlatego przyjmijmy to ostrzeżenie Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w encyklice Fides et Ratio. Świat nam współczesny zdaje się podpowiadać, że nie ma sensu stawianie pytań o prawdę i sens życia. Czyż tym nie powraca do nas ta scena z ogrójca i kuszenia Jezusa, żeby odszedł od spraw Ojca? Zapominamy zbyt często o jednej z największych prawd naszej wiary, że każdy z nas jest obrazem i odbiciem Boga. To Bóg stworzył nas na swój obraz. To znaczy, że człowiek ma umysł, wolę, zdolność działania i przetwarzania świata przez miłość, ale musi tę prawdę o sobie rozpoznawać. Dlatego podkreślił w swojej encyklice w pierwszej części Ojciec Święty Benedykt XVI. Miłość Boga wobec nas jest sprawą zasadniczą dla życia i niesie ze sobą decydujące pytania o to, kim jest Bóg i kim my jesteśmy. Wierzymy, że od wejścia Syna Bożego w nasz ludzki świat jesteśmy na Jego obraz. I to nie jest tylko jakiś statyczny fakt, lecz zadanie. Jesteśmy obrazem Chrystusa od momentu naszego zanurzenia się w Nim poprzez Chrzest Święty. Każdy z nas z osobna, jak i wspólnota Kościoła. którą dopełniamy poprzez wiarę i modlitwę. I w tym sensie nasza odpowiedź na tajemnicę naszego życia i powołań, w rozmaitości naszych powołań, jest współuczestnictwem w sposób świadomy i wolny, aby stawać się ikoną Bożą wobec świata i ludzi naszej drogi. To każdy z nas maluje od wewnątrz swoją ikonę, codzienną odpowiedzią wiary i modlitwy, sposobem zachowania się, kulturą w codziennych sprawach. Ocieplamy tę ikonę historią naszej codziennej, może niezauważalnej dobroci i bezinteresowności serca, ale zwłaszcza współpracą z łaskami sakramentalnymi w Eucharystii i w sakramencie pojednania. Uwierzmy tutaj dzisiaj, wpatrując się w oblicze Chrystusa i Jego Matki, że każdy z nas jest taką żywą ikoną, mającą swoją niezwykłą godność i niepowtarzalność, niezwykłe piękno. Jest w tym styl współpracy z Jego łaską, ale dla piękna całego obrazu i zadania przeobleczenia się w szatę nowego człowieka na wzór Chrystusa i Jego Matki, przyznajmy, że wchodzą elementy czerni tego świata, naszego grzechu i dramatyczności naszych zmagań. Niestety zbyt często okazujemy się nawet antyartystami pisanej ikony naszego życia, gdy nie odczytujemy zamiarów Bożych w Chrystusie. Wpatrujmy się więc w ikonę Chrystusa i ikonę Jego Matki, malowanych Ewangelią, malowanych pięknem Kościoła, pięknem łaski i nadzieją, którą w nas wzbudza sam Duch Boży. Dlatego w zakończeniu przywołam słowa poezji księdza Kazimierza Wójtowicza, które streszczają nasze drogi wiary na to miejsce. Wystarczy zaprosić matkę z synem, wystawić przed domem puste stągwie, a ona zatroskana jak zawsze wyszepce synowi do ucha alfabetyczny spis naszych braków i nie czekając na jego odpowiedź zaprosi nas wszystkich i każdego do obecności w drodze na najważniejszy szczyt. Amen.